Witam bardzo serdecznie Kościół Pana Jezusa Chrystusa, wszystkie siostry, wszystkich braci, gości i osoby, które dzisiaj w ten pierwszej niedzieli poranek 2011 roku zdecydowały się przyjść tutaj, do tego miejsca, abyśmy jako Kościół mogli być razem, dziękować Bogu za mijający rok, modlić się o błogosławieństwo tego, który przed nami. W swoim zwiastowaniu dochodzę do końca rozważania Księgi Jozuego, skąd czerpaliśmy wiedzę, odbieraliśmy wskazówki, pobieraliśmy lekcje, wyciągaliśmy wnioski, aby uczyć się życia w Bożym dziedzictwie. I tym dziedzictwem dla Kościoła, tym dziedzictwem dla ludzi Nowego Przymierza są Boże obietnice zawarte w Bożym Słowie, na których budujemy nasze życie, oraz autorytet i moc ofiary Pana Jezusa Chrystusa. I nic tak naprawdę więcej ponad to. Każda obietnica, którą Bóg zawarł w swoim Słowie, zawarta jest po to, abyśmy z niej mogli czerpać błogosławieństwo. Ofiara Golgoty, doskonałe dzieło odkupienia Chrystusa spowodowało, że możemy twardo stać na fundamencie tej ofiary i prowadzić zwycięskie życie, przeciwstawiając się mocą ciemności, przeciwnikowi Bożemu, diabłu, bo on został pokonany. Tak? W rozdziale 21, końcówka tego rozdziału Księgi Jozuego, czytamy takie podsumowanie podboju ziemi obiecanej. 43, 4 i 45 wiersz. Dał więc Pan Bóg Izraelowi całą tę ziemię, którą przysiągł dać im ojcom. Oni zaś objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej. I sprawił im Pan wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół. Owszem, wszystkich ich nieprzyjaciół wydał Pan w ich ręce. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Jozue podsumowuje okres zdobywania, podbijania ziemi obiecanej, ziemi, która wedle obietnicy Bożej stała się dziedzictwem narodu izraelskiego, i mówi w tych trzech wersetach, że to Bóg przyprowadził ich tutaj w to miejsce i Bóg okazał im swoją wierność. To Bóg pomógł im zwyciężyć wroga, wybić, wypędzić albo przynajmniej podbić w niewolę. To Bóg dotrzymał słowa obietnicy, spełnił każdą, którą im dał w czasie ich aż od wyjścia z Egiptu, pielgrzymki, wędrówki po pustyni, aż do wejścia i zamieszkania i zdobycia ziemi obiecanej. I wtedy to, po tym podsumowaniu, Jozue czyni dwie rzeczy. Po pierwsze, gdybyśmy czytali dalej 22 rozdział, odprawia plemię Rubenitów, Gadytów i pół plemienia Manasesa, dlatego że ich dział ziemi, dziedzictwa obejmował za Jordanię, przypomina im o przymierzu z Bogiem i ich błogosławi. Mówi do nich, 5 werset 22 rozdziału, starajcie się tylko usilnie, aby wypełniać przykazanie i prawo, abyście miłowali Pana Boga waszego, chodzili wytrwale Jego drogami, abyście przestrzegali Jego przykazań, lgnęli do Niego, służyli Mu z całego swojego serca i z całej swojej duszy, i pobłogosławił ich Jozue i odprawił, a oni odeszli do swoich ziem i do swoich namiotów. Więc to jest pierwsza rzecz, którą uczynił, odprawił ich, gdyż tak Bóg zalecił, aby wszystkie plemiona walczyły o podbój ziemi. Po zwycięstwie, po podbiciu, te 2,5 plemiona powróciło do swoich ziem. I drugą rzecz, jaką uczynił Jozue, to zwołuje on cały naród i wygłasza mowę, w której przypomina o Bożej dobroci, o Bożej wierności, zachęca do życia z Bogiem, i o tym traktuje 23 i 24 rozdział tej księgi. I swoją mowę bardzo wzniosłą, bardzo budującą, inspirującą i zachęcającą podsumowuje stwierdzeniem z 24 rozdziału od 13 wiersza. Dałem wam ziemię, nad którą się nie mozoliliście, miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich zamieszkaliście. Jecie zaś z winnic i drzew oliwnych, których nie sadziliście. Oddajcie dlatego Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu Bogu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. I to jest podsumowanie mowy, w zasadzie gdybyśmy dokładnie czytali, dwóch mów, pożegnalnych mów Jozuego, dlatego że on dochodzi już do końca swojego wieku, jest posunięty w latach, dożywa 110 lat w błogosławieństwie Bożej obfitości, widzi spełnienie obietnic i tego, w jaki sposób Bóg pobłogosławił naród. Dlatego mówi: wybierzcie dzisiaj, komu chcecie służyć. Wspomina wielką dobroć Bożą, cudowne wyjście z Egiptu, cudowne przeprowadzenie przez pustynię, cudowne dojście do brzegu Jordanu, cudowne przekroczenie tego brzegu rzeki Jordan, cudowne podbijanie i zdobywanie ziemi. I w tym wszystkim mówi: zastanówcie się, komu chcecie służyć, bo ja już wybrałem, ja już zdecydowałem. Przez całe życie moje żyłem z Bogiem, dlatego chcę to życie skończyć z Bogiem. Dlatego mówi: ja i mój dom służyć będziemy Bogu. To jest decyzja, którą podejmuję i której chcę się trzymać, bo Bóg okazał mi swoją wierność, dlatego ja chcę być do końca wierny mojemu Bogu. Dlatego ja i mój dom służyć będziemy Bogu. Co na to naród? Naród, gdy wsłuchiwał się w tą wspaniałą mowę, inspirującą mowę, ich reakcja była następująca. Dalej, gdy czytamy: i odpowiedział lud: niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym Bogom, gdyż to Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi egipskiej, z domu niewoli, i On uczynił na naszych oczach te wielkie cuda i strzegł nas przez całą tę drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, wśród których ciągnęliśmy. I wypędził Pan przed nami wszystkie ludy mieszkające na tej ziemi. Więc także my służyć będziemy Panu, gdyż On jest Bogiem naszym. A więc oni zdali sobie sprawę dokładnie z tego samego, z czego zdawał sobie sprawę Jozue, że życie bez Boga, bez Jego pomocy, bez Jego wsparcia, bez Jego wierności, bez Jego mocy nie ma sensu. Dlatego odpowiadają i reagują podobnie. My także chcemy służyć naszemu Bogu, my także chcemy żyć z naszym Bogiem. Jozue wie, że nie może to być decyzja chwili. Jozue wie, że to nie mogą być emocje i uczucia, które zostały podniesione, aby się na taki krok zdecydować. Dlatego Jozue chce, aby ich decyzja była przemyślana, nie emocjonalna, nie w przypływie uczuć. Dlatego przestrzega i dalej mówi: nie możecie służyć Panu, gdyż On jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym i nie odpuści wam waszych przewinień i waszych grzechów, jeśli opuścicie Pana i służyć będziecie innym Bogom. A więc on mówi: zastanówcie się dobrze, co chcecie w swoim życiu robić. Oczywiście Bóg okazał nam dobro, że On jest wielki, wspaniały, wierny, ale przemyślcie swoją decyzję. A więc on chce, aby ich decyzja była bardzo przemyślana. I potem lud mówi do niego, 21 werset: chcemy służyć Bogu, będziemy służyć Panu. Na to Jozue mówi: to musicie żyć w czystości, w wierności, podążać za Nim, usunąć wszystkich obcych bogów, jeśli tacy są, po prostu wasze serca muszą pragnąć tylko Boga. I 24 werset: rzekł lud do Jozuego: Panu, Bogu naszemu służyć będziemy i głosu Jego słuchać. Więc ich decyzja była bardzo przemyślana. Nie emocjonalna, nie w przypływie uczuć, ale bardzo konkretna, bardzo racjonalna. Pamiętając, co Bóg dla nich uczynił przez te kilkadziesiąt lat ich wędrówki i później okres 25-letniego podboju ziemi kanaleńskiej, Oni wiedzieli, że Bóg okazał się wierny, dlatego chcą żyć z Bogiem. Dlatego chcą, aby Bóg był ich Panem i chcą Jemu służyć. I na to Jozue przypomniał im przepisy, prawo Boże, spisał przymierze i na znak tego postawił wielki kamień, by przypominał im i świadczył o ich decyzji. Pamiętacie, gdy wchodzili do ziemi obiecanej, gdy w cudowny sposób przekroczyli rzekę Jordan, gdy ona przez całe strumienie tej rzeki płynąć, suchą nogą mogli przejść, także tam, przy wejściu do tej ziemi, postawione były kamienie. Po to, aby gdy następne pokolenie spyta, dlaczego one tu są, abyście mogli powiedzieć, że to Bóg we wspaniały sposób przyprowadził nas do tej ziemi. I teraz Jozue robi bardzo podobną rzecz. Mówi, potwierdzamy to przymierze tym kamieniem. I gdy będziemy patrzeć, on będzie nam przypominał, że chcemy służyć Bogu. Ja i mój dom, i my jako cały lud chcemy służyć naszemu Bogu. I wiecie, to przymierze zdeterminowało i to przymierze ukierunkowało życie tego pokolenia narodu izraelskiego. 31 werset mówi: Izrael służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego i przez wszystkie dni życia starszych, którzy przeżyli Jozuego, a którzy znali wszystkie dzieła Pana, jakich On dokonał dla Izraela. Całe to pokolenie, które weszło do ziemi obiecanej, które złożyło przymierze, odnowiło to przymierze, mówiąc: ja i mój dom, my wszyscy chcemy służyć Bogu, wytrwali przy Bogu do końca swojego życia. Dopiero pokolenie, które nastąpiło po nich, złamało to przymierze. I o tym czytamy w Księdze Sędziów w 2 rozdziale. Dopiero gdy nastało pokolenie po nich, którzy nie znali Boga i nie doświadczyli tego, co to pokolenie, tamci zaczęli szukać innych bóstw, zaczęli mieszać się z narodami i czynić zło w oczach Pana. Czy jest możliwe dopełnienie przymierza z Panem? Jest możliwe. I oni są tego przykładem. Całe to pokolenie, wskutek przemyślanej decyzji, wskutek wdzięczności za to, co Bóg uczynił, do końca swojego życia służyli Bogu. Czy byli doskonali? O nie. Popełniali błędy. Gdybyśmy dokładnie czytali Księgę Jozuego, to widzimy, jakie błędy popełniali. Ale to, co ich wyróżniało i co wyróżnia ludzi, którzy idą szczerze za Bogiem, to to, że pokutują przed Nim, przyznają się do błędów, chcą zmiany, chcą stawać się lepszymi, chcą upodabniać się do Jezusa, pragną Boga więcej w swoim życiu. I w taki sposób są w stanie wypełnić przymierze i wytrwać w przymierzu z Bogiem. Co takiego zawierało przymierze, że pozwoliło im dotrzymać danego słowa? Jakie wskazówki dał Jozue narodowi izraelskiemu, iż byli w stanie wypełnić to przymierze? 23 rozdział, gdybyśmy go czytali dokładnie, jest tam kilka wartościowych wskazówek. Ja kilka tylko wypunktuję rzeczy i niektóre z wersetów przeczytam. Kluczem, wedle mnie, gdy czytam to przymierze i mowę pożegnalną Jozuego, to kluczem jest werset 6, który mówi: starajcie się tylko nader usilnie. I to, gdy analizowałem jego mowę i przymierze, które zawarli z Bogiem, to zrozumiałem, że jest to kluczem. Starajcie się usilnie. Kluczem jest determinacja. Starajcie się usilnie. Nie zawsze ci wyjdzie. Nieraz zniechęcisz się albo potkniesz. Ale Bóg patrzy na twoje serce. Bóg patrzy na twoje pragnienie podobania Mu się. Bóg patrzy na szczerość twoich intencji. Bóg widzi chęć życia dla Niego w twoim życiu. Bóg widzi ten głęboki głód podobania się Jemu. Dla Boga liczy się twój, określę to tak, wewnętrzny ciąg. Głębokie parcie na Boga i na Jego Królestwo i sprawy Jego Królestwa. To jest bardzo ważne, kiedy Bóg widzi, że ty pragniesz, że ty chcesz, że ty oczekujesz, że ty masz pragnienie, choć nie zawsze ci wychodzi, ale ty chcesz, ty pragniesz Boga, ty chcesz Go więcej, ty chcesz Go poznawać, ty chcesz Go doświadczać, ty masz parcie na Boga, ty masz wewnętrzny ciąg do tego, żeby z Bogiem żyć. I to właśnie determinacja ukierunkowuje bieg twojego życia. Popełniamy błędy po drodze, upadamy, zdarza nam się przekroczyć Boże prawo, ale w naszym sercu jest głębokie pragnienie podobania się Bogu. W naszym sercu mamy to pragnienie, że chcemy być ludźmi wedle Bożego serca. Tak jak Dawid, który był wedle Bożego serca. Czy nie popełniał błędów? Popełniał. Ale pokutując z nich, przyznając się do nich, ciągle wewnątrz siebie miał to pragnienie, chcę podobać się Bogu. I tutaj widzę klucz i tajemnicę ich zwycięstwa, dotrzymania przymierza z Bogiem. Że oni mieli tę determinację. Oni usilnie starali się, oni ze wszystkich sił robili wszystko, aby podobać się Bogu. O czym mówi, o czym traktuje to przymierze? O jakich krokach, o jakiej postawie mówiło, że całe pokolenie wytrwało w tym przymierzu z Bogiem? 11 werset mówi nam: pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana Boga waszego. O czym ono mówiło? O tym, abyśmy kochali Boga. Więc jeśli chcesz wytrwać w przymierzu z Panem, jeśli masz decyzję, ja chcę służyć z Bogiem, dzisiaj przy okazji nowego roku możesz powiedzieć, mam nowe postanowienia i tym postanowieniem może być to, chcę żyć z Bogiem jakościowo lepiej, czasowo lepiej, w ogóle chcę lepiej ten rok przeżyć z Bogiem, to odpowiedzią i tajemnicą jest: kochaj Boga. Pierwsze i najważniejsze przykazanie brzmi: będziesz miłował Boga z całego serca swojego, z całej myśli swojej, z całej duszy swojej, z całej mocy, z całej siły. Będziesz miłował Boga. Dziękuję, Radomir, że mi pomagasz. Serce, myśli, dusza, moc, siła, tak? O. A więc rozumiecie, o co tu chodzi? Miłość do Boga determinuje nasze życie. To miłość jest kołem napędowym naszej relacji z Bogiem. Stare przymierze oparte było na strachu, na lęku przed Bogiem. Nowe przymierze zasadzone jest na miłości. Gdybyśmy dokładnie czytali Księgę Hebrajczyków, List do Hebrajczyków w 12 rozdziale, to tam autor tego listu robi to rozróżnienie i mówi w 18 wersecie i poniżej, że wy nie podeszliście do góry, której można się dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności, gdzie sam Mojżesz, który spotykał się z Bogiem, widział Boga, powiedział: jestem przerażony i drżący, boję się po prostu. Mówi, lecz wy podeszliście do góry Syjon, nie do góry Synaj, i podeszliście do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebiańskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia, zebrania pierworodnych, wszystkich tych, którzy zapisani są w niebie. Podeszliście do Jezusa, pośrednika nowego przymierza, i skosztowaliście mocy Jego krwi, która przemawia lepiej niż krew Abla. Krew Abla wołała o pomstę, krew Jezusa woła o miłosierdzie i przebaczenie. Dlatego nowe przymierze zawarte z nami w Jezusie Chrystusie jest przymierzem miłości. Nowe przymierze zasadzone jest na miłości. Stare przymierze, góra Synaj, Mojżesz przerażony. Nowe przymierze, góra Syjon, krew Jezusa przemawia i Jezus jest po mojej stronie. Boża łaska objawiła się w moim życiu. Dlatego też kocham Boga. Bardzo znane słowo, Ewangelia Jana 3,16. Tak Bóg umiłował świat, ciebie i mnie, że posłał swojego jedynego Syna, ażeby każdy, kto w Niego uwierzy, każdy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Rzymian 5,8 mówi nam, że Bóg daje dowód swojej miłości dla nas, do nas, przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, mocno zabrudzeni grzechem, związani grzechem, Chrystus za nas umarł. I to jest ta dobra nowina. Jan w swoim liście mówi, że w tym, 1 Jana 4:9-10, że w tym objawiła się miłość Boga do nas, że posłał swojego jednorodzonego Syna dla nas, dla człowieka. I na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał swojego Syna jako przebłaganie za nasze grzechy. Więc nowe przymierze bardzo mocno oparte jest na miłości. Dlatego, że rozumiem, że Bóg mnie tak bardzo ukochał i kocha. Posłał Jezusa, który za mnie umarł. Byłem zgubiony, nędzny, nie mogłem sobie poradzić z moimi grzechami, nie mogłem sobie zapracować na zbawienie, wyrwać się z grzechu, z nałogów, z niewoleń, ale dzięki łasce Bożej grzechy mi zostały przebaczone, dostąpiłem zbawienia, na nowo się narodziłem, wiem dokąd zmierzam i widzę, że Bóg mnie tu błogosławi, dlatego nie mogę być obojętny na Jego miłość. Nie mogę być obojętny, ale z wzajemnością okazuję tę miłość. Bóg kocha mnie, dlatego ja kocham Jego, bo jestem świadomy, co On dla mnie uczynił. Nie mogę zmarnotrawić i stracić tak wielkiej miłości, którą Bóg mi dał i którą mnie dasz dalej. Dlatego stare przymierze to było przymierze strachu, lęku. Nowe przymierze w Jezusie jest oparte na miłości i łasce Bożej. I łaska Boża determinuje nasze życie. Dlatego, że wiem, co Bóg dla mnie uczynił. Dlatego, że wiem, jaki On jest, że jest kochającym Ojcem. Dlatego odwzajemniam Mu moją miłość. Kocham Go na zabój. Kocham Go na dobre i na złe. Kocham Go na zawsze. Jest najważniejszą osobą w moim życiu. Kocham Go na 100%. Dlatego, bracie, siostro, drogi przyjacielu, jeśli skorzystałeś z Bożej łaski, jeśli się na nowo narodziłeś, jeśli Jezus oczyścił cię z twoich grzechów, to nie pozwól wygasnąć pierwszej miłości. Nie pozwól, aby ta miłość, którą odwzajemniasz Bóg, wdzięczność, którą masz dla Niego z powodu wielkiej swojej przemiany życia dzięki Jego łasce, aby wygasła w twoim życiu. Utrzymuj stan zakochania. Gdy wygaśnie ta miłość, to wtedy twoja relacja z Bogiem zamienia się w religijność. I to jest bardzo zły stan w życiu człowieka wierzącego. Kiedy tylko obrzędy, liturgia, przyzwyczajenie powoduje, że jesteś z Bogiem. Dlatego żyj w uwielbieniu i dziękczynieniu dla Niego. Dlatego, że uwielbienie i dziękczynienie pozwalają utrzymać i rozpalać miłość do Boga. Lgnij do Boga. 8 werset, gdybyśmy czytali 23 rozdział Księgi Jozuego, tam jest napisane: tylko do Pana Boga waszego lgnijcie, jak czyniliście to do dnia dzisiejszego. Lgnąć do kogoś to jest takie fajne słowo. Ciągle chcesz być blisko takiej osoby, ciągle chcesz być w Jego obecności, ciągle chcesz być blisko, mieć relację, mieć kontakt. Bądź w takim bliskim kontakcie, pragnij Boga, oczekuj na Niego, wyglądaj Go, szukaj Go codziennie w swoim życiu. Tak jak nieraz dzieci się mówi, o, to dziecko to taki bieszczot albo taka przylepa, że ono zawsze chce być blisko, ono zawsze chce się tulić, ono zawsze chce być tak blisko swojego rodzica czy innej osoby. Tak blisko, ono lgnie. I Bóg chce, abyśmy tak lgnęli do Niego. Nie dlatego, że się Go boimy. Bo gdy się Go boimy, to raczej od takiej osoby stronimy i uciekamy. I diabłu chodzi o to, żeby wrzucić w nasze umysły taki obraz Boga, że jest On zły, zagniewany, surowy, niemiłosierny, żebyśmy do Niego nie przyszli. Ale Boże Słowo i Nowe Przymierze mówi, że On jest Bogiem miłości, jest kochanym Ojcem, pragnie się o nas troszczyć i chce, żebyśmy do Niego przychodzili z naszymi słabościami, z naszymi wyzwaniami, z naszymi porażkami i trudnościami, ale On chce nam pomagać w naszym życiu. Bo nas kocha, bo oddał Jezusa za nas, bo dał nam nowe życie, bo przebaczył nam nasze grzechy, dlatego jest dalej zainteresowany twoim życiem, abyś się dobrze wiodł, abyś był szczęśliwy i spełniony. Ty osobiście, ty w małżeństwie, w Twoja rodzina i kościół, który reprezentujesz, do którego przynależysz, do lokalnej społeczności. Dlatego bądź takim dzieckiem pieszczochem, lepą, przylepą. Lgnij do Boga. Przylgnij do Niego całym swoim sercem, zawsze, bez względu na okoliczności. Przyklej się do Niego, a nic i nikt nie będzie w stanie Cię odkleić. Nic i nikt. Choć okoliczności mogą być straszne, choć trudności mogą być niesamowite, nieprawdopodobne. To Paweł mówi w liście do Rzymian w 8 rozdziale i to chciałbym, byśmy przeczytali, żeby to tak dobrze zabrzmiało. 8 rozdział, 35 werset. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Albowiem 38 werset. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Halleluja, Kościele Jezusa. Nic nie jest w stanie nas oderwać od Bożej miłości, jeśli mamy ten wewnętrzny ciąg, to wewnętrzne pragnienie. Chcę żyć dla Boga, kochać Go z całego serca, chcę lgnąć do Niego, chcę mieć z Nim społeczność. Nic i nikt nie jest w stanie odgrodzić Cię i pozwolić Ci nie dojść do Boga i być blisko Niego. Nic. Choć przeciwnik będzie próbował, choć przeciwnik będzie atakował, choć przeciwnik będzie robił wszystko, żebyś nie przylgnął do Boga, żebyś nie żył z Nim. Ale nic nie jest w stanie nas od tej miłości odłączyć i oderwać. I 37 werset tego 8 rozdziału listu do Rzymian mówi: w tym wszystkim, w prześladowaniach, utrapieniach, uciskach, niebezpieczeństwach, trudnościach, zwyciężamy przez tego i dzięki temu, który nas umiłował. Dzięki Jezusowi i Jego ofierze, dzięki Jego obietnicom, dzięki dziedzictwu, które mamy w Jezusie Chrystusie, możesz być zwycięzcą w swoim życiu. Możesz być zwycięzcą. Dlatego wyrażaj Bogu swoją miłość. Mów Mu o tym, lgnij do Niego i kochaj Go z całego serca. A jak tę miłość możemy wyrażać? Gdy czytamy 23 rozdział Księgi Jozuego, to widzimy niektóre elementy wyrażania miłości do Boga. Swoją miłość do Boga wyrażasz poprzez 6 werset, posłuszeństwo Bogu. Usilnie starajcie się, aby przestrzegać wszystkiego i czynić to, co jest napisane w Księdze Zakonu i nie odstępować od Niego ani w prawo, ani w lewo. Wyrażasz swoją miłość do Boga. Mówisz: Boże, kocham Cię, poprzez posłuszeństwo Jemu. To sprawia Bogu olbrzymią radość. To niezmiernie cieszy Jego serce. To niezwykle raduje Go bardziej niż składanie deklaracji i ofiar ust, kiedy jesteś Jemu posłuszny. Kiedy za Twoim wyznaniem ust idzie czyn. Kiedy mówisz: kocham Cię i dlatego robię, Panie, to, co chcesz, abym robił. 1 Samuelowa 15:22. Gdy Saul myślał, że gdy złożył ofiarę dla Boga, to jest to ważniejsze niż posłuszeństwo, które miał okazać Bogu. I wtedy Samuel, gdy przyszedł do niego, to wypowiedział takie słowo: posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. To jest bardzo ważne. Bóg cieszy się, gdy uwielbiamy Go, gdy wypowiadamy słowa dziękczynienia, gdy jest to szczere z naszych serc, On odbiera. Ale jeszcze bardziej Go cieszy, kiedy za naszymi deklaracjami, słowami idzie życie, które potwierdza, że my Go kochamy, że my żyjemy z Nim, że my całym naszym wnętrzem, naszym sercem idziemy za Bogiem na 100%. Wyrażamy, odwzajemniamy Mu naszą miłość. Wiecie, i ważne jest, że to posłuszeństwo Bogu nie jest posłuszeństwem, gdy robisz to ze smutną miną, z ciężkim sercem. Tak chciałbyś pogrzeszyć, tak chciałoby Cię się to i to zrobić, ale nie mogę. Nie mogę, bo muszę się Bogu podobać. Boże, ja Cię kocham, ale aż Cię rwie tam. Nie, to nie o to chodzi. Nie robisz tego ze smutną miną, z ciężkim sercem, ale cieszysz się. Chcesz dobrowolnie, ochotnie, masz pragnienie, aby sprawiać Bogu radość. Dlatego przestrzegasz Jego przykazania. I one wcale nie są ciężkie. Jan w swoim liście, w pierwszym liście 5:3 mówi: na tym bowiem polega miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań, a one wcale nie są uciążliwe. Naprawdę. Przykazania Boże nie są uciążliwe. Kiedy kochasz Boga, kiedy wiesz, co On dla Ciebie zrobił i wiesz, co ma dla Ciebie dalej, jak wielkie bogactwo, dziedzictwo, obfitość dobroci, to Ty chcesz Jemu się podobać i nie pociągają Cię rzeczy, które się Jemu nie podobają. I oczywiście w tym elemencie posłuszeństwa jest element bojaźni Bożej, ale nie starotestamentowej, ale nowego przymierza. A bać się Pana znaczy nienawidzieć grzechu, zła, rzeczy, które nie podobają się Bogu. Jeżeli ja wiem, co się Bogu nie podoba, nie robię tego, nie chcę tego robić, bo chcę się Jemu podobać. Dlatego Jan, rozumiejąc tę prawdę, powiedział, że gdy przestrzegamy Jego przykazań, to wyrażamy naszą miłość poprzez to, a one nie są dla nas uciążliwe. Z ochotnym sercem, dobrowolnym sercem, radośnie żyjesz dla Boga i nie robisz rzeczy, które kiedyś Cię pociągały, kiedyś Cię kręciły, kiedyś Cię inspirowały, kiedyś były dla Ciebie bardzo ważne, bo teraz masz nową wartość w życiu. Pan Jezus Chrystus, Twój oblubieniec, ktoś, kto oddał swoje życie za Ciebie, Bóg, Ojciec, kochany tatuś, który się troszczy o Ciebie i chce prowadzić Cię zwycięsko poprzez to życie. Troszczy się tu teraz, ale także daje Ci przyszłość cudowną i wspaniałą. Dlatego chcesz Jemu się podobać i tę miłość wyrażasz poprzez posłuszeństwo. Posłuszeństwo to również zaufanie Bogu. Zaufanie, że On wie lepiej, że On chce dla mnie najlepszych rzeczy i On wie, co robi. Czasami myślimy, że Pan Bóg nas karze za coś, ale wcale tak nie musi być. Po prostu w procesie pójścia za Nim na obróbki, podobania się Jemu, przychodzi moment, w którym przechodzimy trudności, doświadczenie. Przechodzimy wyzwania dnia codziennego. Ale posłuszeństwo mówi, przechodzę to, ciesząc się, że Bóg jest ze mną, wiedząc, że mi pozwoli to przejść. Dlatego On wie, co robi. Ja ufam, że On wie, co robi. Jeżeli znalazłem się w takiej sytuacji, to nie bez przyczyny. I On mi pomoże z tego wyjść. Dlatego liczę się z Jego zdaniem. Dlatego odkrywam i wypełniam Jego wolę. Dlatego chcę sięgać po to, co On ma dla mnie. Chcę być wykonawcą słowa, bo chcę podobać się Bogu. Kocham Go i wyrażam to poprzez Jemu, posłuszeństwo Jemu. To po pierwsze, wyrażam to poprzez posłuszeństwo. Po drugie, wyrażam swoją miłość poprzez oddzielenie. 7 werset mówi: abyście się nie pomieszali z tymi narodami, które jeszcze pozostały u was, a imion ich bogów nie wspominali, ani na nich nie przysięgali, ani im nie służyli i nie oddawali im pochłonów. Wyrażam swoją miłość do Boga poprzez oddzielenie od tego, co nie Boże. Jesteśmy święci, uświęceni mocą ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Apostoł Piotr cytuje starotestamentowe zawezwanie Pana Boga. Święty to znaczy oddzielony przez Boga, dla Boga. Oddzielony i przeznaczony dla Jego planów, celów i zadań. Dobrą ilustracją jest dzień sabatu ustanowiony. Jest napisany, że dzień sabatu będzie święty, oddzielony, będzie inny niż pozostałych 6 dni w tygodniu. Ten 7 dzień będzie święty, oddzielony. I w tym dniu, nie tylko, że on został oddzielony, ale w tym dniu ten dzień został przeznaczony dla Pana Boga. I w tym dniu będzie to dzień, w którym oddajecie chwałę Bogu, czytacie słowo, modlicie się. Ten dzień całkowicie jest poświęcony dla Boga. Więc jest sabat święty, dlatego że został wydzielony, oddzielony i przeznaczony dla Boga. I tak samo ty, dzięki ofierze Jezusa, jesteś święty, oddzielony od tego świata i przeznaczony dla konkretnych zadań, celów i planów, jakie Bóg ma dla ciebie. Aby to osiągnąć, potrzebujesz pozostać czystym, oddzielonym, oczyszczonym, odkażonym. A gdy się zdarzy nam zabrudzić, zakazić, to wiemy, gdzie mamy ratunek. Wiemy, że ofiara Jezusa gwarantuje nam przebaczenie, uwolnienie, wyzwolenie, abyśmy na nowo, korzystając z tej ofiary, mogli być czystymi, oddzielonymi, poświęconymi. Życie w świętości to wybór każdego z osobna. Jesteśmy święci dzięki ofierze Jezusa i stajemy się święci. Jest to proces uświęcenia, który trwa przez całe życie. I ten proces uświęcenia polega na upodabnianiu się do Jezusa. Bóg dotknął się naszego życia, staliśmy się święci, mamy nową naturę, nowe pragnienia, dlatego chcemy żyć po nowemu, dlatego chcemy żyć tak, jak nowa natura nam podpowiada. Chcemy żyć w Boży sposób. Chcemy, jest to znowu wybór, którego dokonujemy. Wiedząc, co nie podoba się Bogu, pragnąc wyrażać moją miłość dla Niego, jestem Jemu posłuszny. Oddzielam się od tego, co złe, bo może to stać się dla mnie niebezpieczne. I o tym też Jozue, mówiąc dalej, 12-13 werset, bo jeśli się odwrócicie i przylgniecie do resztki tych narodów, które pozostały u was, będziecie zawierać z nimi małżeństwa, pomieszacie się z nimi, a oni z wami, to wiedzcie, że Pan Bóg tych narodów już nie wypędzi przed wami i one staną się dla was pułapką i sidłem, biczem na wasze boki i cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej dobrej ziemi, którą Pan Bóg wam dał. Więc kiedy decydujemy się na życie w świętości, w oddzieleniu, nie mieszaniu się z tym, co grzeszne i co Panu Bogu się nie podoba, to mamy Boże błogosławieństwo. Natomiast Jozue przestrzega i mówi: uważajcie, bo jeśli się pomieszacie, to Pan Bóg nie lubi domieszek. Pan Bóg lubi albo gorąco, albo zimne, nigdy letnie, albo czarne, albo białe, nigdy szare. Pan Bóg jest bardzo konkretny. On lubi bardzo konkretne, wyraziste postawy. Dlatego nie odizolujemy się od ludzi, wśród których żyjemy, ale nie poddajemy się wpływowi świeckości, wartościom tego świata, bo naszymi wartościami są wartości Królestwa Bożego i tego, co Boże Słowo mówi nam na temat naszego życia z Bogiem. Dlatego prowadzimy nowy styl życia. Zostaliśmy posłani do ludzi, aby wskazywać na Boga, abyśmy my infekowali ich Bożą świętością, Bożymi pragnieniami, a nie bali się, że oni zainfekują nas. Bo kiedy trwasz w Bogu, kiedy jesteś pełen Ducha Świętego, to ty infekujesz ludzi Bożą świętością. To ty wzbudzasz w ludzkich sercach dzięki Bożej obecności w twoim życiu pragnienie i głód Boga. I nie musisz się bać, że zostaniesz zepsuty, że zostaniesz skażony, że się zanieczyścisz. Bo zostaliśmy posłani. Jezus powiedział: nie proszę, abyś ich wziął z tego świata, ale abyś ich zachował od wpływu złego. I to jest nasza postawa w tym świecie. Jako Kościół jesteśmy tutaj, aby głosić Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie, aby naszym życiem wskazywać na to, że jest inny rodzaj życia, szczęśliwszy, lepszy, błogosławiony dzięki temu, że Chrystus w nas, dzięki temu, że Bóg objawił się w naszym życiu, przebaczył nam nasze grzechy. My odwzajemniamy Mu miłość. Życie z Bogiem jest fantastyczne. Życie z Bogiem jest fajne. Życie z Bogiem jest cudowną przygodą życia. Przynajmniej dla mnie. Dla kogoś jeszcze? Tak? Super. Kasia, ty tak się zamyśliłaś. Wróć do nas. Mówię do ciebie. Kasia, jesteś już fajny. A więc okazuje Bogu swoją miłość poprzez oddzielenie, świadomy wybór, świadome decyzje, które podejmuje. I po trzecie, swoją miłość do Boga wyrażam poprzez poleganie na Bogu. 14 werset mówi: oto ja idę dziś drogą tej ziemi. Poznajcie całym swoim sercem, całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan Bóg wasz. Wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. Buduj swoje życie na Bogu. Buduj swoje życie na Jego Słowie. Buduj swoje życie na obietnicach, które w Nim zawarł. Trwaj w Słowie, bądź wykonawcą Słowa. A wtedy twoja wiara rośnie. Wtedy coraz większe masz pragnienia i oczekiwania. Jesteś zdolny marzyć o coraz większych rzeczy. Dlatego, że Boże Słowo mówi, Rzymian 10:17, że wiara jest ze słuchania. A słuchanie poprzez Słowo Chrystusowe. To ono buduje nas, to ono nakręca nas, to ono powoduje, że żyjemy w zwycięstwie. Rozmawiałem niedawno z jedną osobą. To, co usłyszałem, ucieszyło moje serce. Mówi, że od dłuższego czasu nie miała pragnienia czytania Bożego Słowa i modliła się o to, żeby przyszło to pragnienie. Prosiła Ducha Bożego, żeby tak się stało. I mówi, i przyszło. Ona teraz nie może doczekać się czytania Bożego Słowa. Ona je pochłania, ona je czyta. Bo tak mocno Bóg do niej przemawia. I to jest możliwe, bracie i siostro, że Słowo staje się czymś ważnym w twoim życiu. Nie czymś, co na siłę musisz robić, ale czymś ważnym, bo z Niego wypływa objawienie Boże i rodzi się twoja wiara i dlatego jesteś mocny i silny w Panu. Dlatego masz Jego pragnienia, Jego marzenia i chcesz iść na 100% za Nim. Twoja wiara rośnie wskutek trwania w Bożym Słowie. Dlatego diabeł robi wszystko, aby nas zniechęcić do czytania Bożego Słowa. On zrobi wszystko, aby nam przeszkodzić w czytaniu Bożego Słowa. Ale w Nim, bo On wie, że w Nim jest cudowne życie, Boże życie, siła, moc, autorytet. I wie, że gdy wierzący ludzie staną na fundamencie tego Słowa, zapragną Go i to Słowo będzie objawieniem w ich życiu, to nic niemożliwego. Wszystko staje się możliwe. Wszystko dzięki działaniu tego Słowa w twoim życiu. Dlatego trwaj w Nim. Poprzez to Słowo również poznajesz Boga, Jego naturę, Jego charakter, Jego sposoby działania. Wiecie, On jest na wskroś dobry, na wskroś kochający, miłosierny, dobrotliwy, bogaty w miłosierdzie, ale także, gdy czytasz Boże Słowo, to widzisz, że jest sprawiedliwy i prawy. Gdy czytasz Boże Słowo, to widzisz, że jest jak określenie do rany przyłóż, cudowny, wielki, wspaniały, ale z drugiej strony czytamy, że jest ogniem trawiącym. A więc to wzbudza w twoim sercu respekt, szacunek i tę właściwą bojaźń w stosunku do Boga. Choć jest Ojcem cudownym, wspaniałym, to ten Ojciec potrafi też uderzyć. I my rozumiemy wtedy Jego działanie i w naszych sercach jest bojaźń Boża. Ta właściwa, dobra, biblijna bojaźń w stosunku do Niego, do Niego jako do osoby. Jesteśmy świadomi konsekwencji. Wiemy, że gdy żyjemy z Bogiem, jak nas będzie traktował, a wiemy, gdy zaniedbamy pewne rzeczy, że możemy utracić Jego błogosławieństwo i nagle wszystko zacznie się w naszym życiu sypać. I wiele takich świadectw słyszałem, wiele rozmów przeprowadziłem, gdzie ludzie mówili, gdy zaniedbałem relację z Bogiem, to nagle to zaczęło wpływać po kolei na każdą dziedzinę mojego życia. Zaczęło się mi sypać małżeństwo, w pracy, w domu, w szkole. Ale gdy zdałem sobie z tego sprawę, wróciłem, zacząłem wołać do Boga, nagle znowu wszystko zaczęło być odbudowane. Bóg znowu wyciągnął swoją rękę i obficie mnie błogosławił. Gdy zerwałem z grzechem, gdy rozprawiłem się z rzeczami, które mu się nie podobają, wróciłem na właściwy tor, Jego pełnia jest znowu w moim życiu i cieszę się Jego obecnością. Dlatego tak ważną rzeczą jest, abyśmy mieli ten duchowy ciąg, to duchowe parcie na Pana Boga. To, co miał Jozue, lecz ja i mój dom służyć będziemy Bogu. Najważniejsza na dzisiaj, to co chcę, żeby zostało w naszych sercach, najważniejsza jest decyzja. Chcę żyć dla Boga, chcę żyć z Bogiem, chcę służyć Bogu. I w tym do tego nas zachęcam, abyśmy mogli wykazać determinację, usilnie starać się. Dołożę starań, aby tak było. Wiem, że diabłu się to nie podoba. Dlatego tym bardziej z pomocą Ducha Świętego osiągnę to, będę trwał w tym. To jest moje postanowienie. Ja chcę osobiście, ja chcę, aby moje małżeństwo, ja chcę, aby moja rodzina budowała, abyśmy budowali razem na Bogu nasze życie, oparciu o Boże wartości. A jak to osiągnąć? Co robić? O tym chciałbym powiedzieć w następnym moim zwiastowaniu, w kontynuacji przymierza, które mamy z Bogiem, które zawarł naród izraelski. Na dzisiaj dla mnie jest ważne, ja i mój dom, służyć chcę Bogu. I chciałbym, by każdy z nas poprzez to Słowo, wskutek działania Słowa Bożego i pracy Ducha Świętego w naszych sercach, mógł mieć rozbudzone to samo pragnienie. Jeśli nie masz takiego pragnienia, módl się o to, aby Bóg wzbudził w twoim sercu poprzez Ducha Świętego. A jeśli masz, to bądź, jeżeli Bóg daje i chcenie, to Bóg da i wykonanie do tego, żebyś mógł tak żyć. Dlatego chciałbym, byśmy mogli się modlić, aby w naszych sercach Bóg poprzez Ducha Świętego rozbudzał to pragnienie służenia Jemu, życia dla Niego na 100%. Lecz ja i mój dom służyć będziemy Bogu, służyć będziemy naszemu Panu. Co z Tobą, bracie i siostro, drogi przyjacielu? Czy chcesz żyć z Bogiem? Czy chcesz budować swoje życie na Nim? To jest Twój wybór, Twoja decyzja wraz z konsekwencjami, które za tym idą. Jeśli postawisz na Boga, w 100% Ci gwarantuję, że będziesz spełniony, szczęśliwy, zadowolony, bo takie jest życie z Bogiem. On jest kochającym, dobrym Ojcem. I gdy wybierzesz Jego, postawisz na tę dobrą cząstkę, będziesz błogosławiony w swoim życiu. I do tego Ciebie, siebie i nas zachęcam. Z naszymi zmaganiami, z naszymi wyzwaniami dnia codziennego, Bóg chce, aby w Tobie mógł zobaczyć to wewnętrzne parcie, ciąg duchowy na Niego, że chcesz we wszystkim się Jemu podobać. A On dał nam Ducha Świętego i swoje Słowo, swoje obietnice, że nas w tym wspomoże. Wszystko zaczyna się od decyzji. Ja chcę służyć Bogu. Ja i mój dom służyć chcemy Bogu. Ja w swoim małżeństwie służyć chcę Bogu. Ja z moją rodziną służyć chcę Bogu. My jako Kościół służyć chcemy Bogu. Jest to decyzja, którą podejmujemy każdy z osobna, a Bóg za tą decyzją pójdzie i nas błogosławi. Amen. Wstańmy do modlitwy.